Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Ojciec Święty na wniosek Rady Kardynałów zatwierdził statut nowej watykańskiej dykasterii do spraw laikatu, rodziny i życia. Rozpocznie ona działalność 1 września.
Mamy naśladować Boga, który nas kocha i nam służy, mówił papież diakonom stałym przybyłym do Rzymu z okazji 50-lecia Międzynarodowego Centrum Diakonatu.
Amen to hasło rozpoczynającego się 20. spotkania lednickiego, które w tym roku nawiązuje do ważnych jubileuszów oraz zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.
Witamy 4 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty na wniosek Rady Kardynałów zatwierdził ad experimentum statut nowej dykasterii do spraw osób świeckich, rodziny i życia. Rozpocznie ona pracę 1 września. W jej skład wejdą obecne papieskie rady do spraw laikatu i do spraw rodziny. Połączona z nią będzie również papieska Akademia Życia. Zgodnie ze statutem do kompetencji nowej dykasterii należeć będą te sprawy, które mają związek z promocją i ochroną życia, apostolstwem świeckich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją.
Dykasterium będzie kierował prefekt wspomagany przez sekretarza, którym może być osoba świecka, a także 3 świeckich podsekretarzy wspieranych przez duchownych i członków laikatu reprezentujących, na ile to możliwe, różne regiony świata. Strukturalnie stanowić je będą 3 sekcje do spraw świeckich, rodziny i życia. Na czele każdej z nich będzie stał podsekretarz.
Celem nowej dykasterii będzie animowanie i wspieranie działań promujących powołanie i misję laikatu w Kościele i w świecie. Chodzi tu zarówno o osoby żyjące samotnie, jak i małżonków, a także członków stowarzyszeń, ruchów i wspólnot ze szczególnym uwzględnieniem ich konkretnej misji. Będzie ona także promować duszpasterstwo rodziny, jej godność i dobro w oparciu o sakrament małżeństwa. Bezpośredni związek z nową dykasterią będzie miał także papieski Instytut Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną.
Kościół jako miłująca matka kocha wszystkich swych synów, ale specjalną troską otacza najmniejszych i najsłabszych. Chodzi zwłaszcza o ochronę dzieci czy szczególnie bezbronnych osób dorosłych. Do tej troski zobowiązany jest cały Kościół, a zwłaszcza jego pasterze. Przypomina o tym papież w liście apostolskim o usuwaniu biskupów z urzędu z powodu zaniedbań w ochronie nieletnich przed nadużyciami seksualnymi.
Nowy dokument precyzuje normy zawarte już w prawie kanonicznym. Przewidzianego przez kościelne ustawodawstwo usunięcia biskupa czy innego duchownego kierującego kościołem partykularnym w przypadku braku ochrony przed wspomnianymi nadużyciami będzie można odtąd dokonać nie tylko wtedy, gdy on sam je popełnił, ale też wtedy, gdy mają miejsca poważne zaniedbania, nawet bez jego winy moralnej.
Sprawą zajmie się kongregacja kurii rzymskiej, której podlega dany biskup albo też wyższy przełożony zakonny. Zostanie on o tym poinformowany i będzie mógł skorzystać z prawa do obrony. Gdy jednak zapadnie decyzja o usunięciu, zaproponuje mu się dobrowolną rezygnację z urzędu, a gdyby przez 15 dni nie odpowiadał, zostanie z niego złożony przymusowo. Decyzję zatwierdzi papież, korzystając z opinii specjalnie w tym celu powołanego Kolegium Prawników. Nowe ustawodawstwo wejdzie w życie z dniem 5 września.
Znaczenie, jakie ma w Kościele braterska miłość i służba, wskazał papież, spotykając się w Watykanie z delegacją Międzynarodowego Centrum Diakonatu, które obchodziło swoje 50-lecie. Ten ośrodek zajmujący się posługą diakonów stałych ma siedzibę w Stuttgarcie w Niemczech. Franciszek przypomniał słowa, które Chrystus wypowiedział do uczniów. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem.
Kochając się nawzajem, uczniowie kontynuują misję, dla której Syn Boży przyszedł na świat i rozumieją z pomocą Ducha Świętego, że to przykazanie wiąże się ze służbą braciom i siostrom. Aby móc konkretnie zatroszczyć się o potrzebujących, apostołowie wybierają kilku diakonów, czyli sług. Diakoni ukazują w szczególny sposób Jezusowe przykazanie, by naśladować Boga w służbie innym, naśladować Boga, który jest miłością i posuwa się aż do tego, że nam służy. Sposób działania Boga z cierpliwością, życzliwością, współczuciem i gotowością, by czynić nas lepszymi, winien znamionować również wszystkich sług Kościoła, biskupów jako następców apostołów, kapłanów będących ich współpracownikami i, w konkretnym obsługiwaniu stołów, diakonów. Właśnie diakoni są obliczem Kościoła w życiu codziennym, wspólnoty, która żyje i pielgrzymuje pośród ludzi, a w której wielkim nie jest ten, kto rządzi, ale kto służy.
Non è grande chi comanda, ma chi serve.
W Rzymie zakończyło się zgromadzenie ogólne papieskich dzieł misyjnych. Wzięli w nim udział dyrektorzy krajowi ze wszystkich kontynentów oraz współpracownicy Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Tegoroczne spotkanie odbyło się w setną rocznicę powołania do życia papieskiej Unii Misyjnej, którą założył błogosławiony Paolo Manna, włoski kapłan, misjonarz w Birmie. Zatwierdził ją papież Benedykt XV, a Pius XII nadał jej tytuł papieskiej.
Przyjmując uczestników zgromadzenia na audiencji, Ojciec Święty przypomniał postać księdza Manny, podkreślił jego intuicję, że formacja i edukacja co do tajemnicy Kościoła i jego powołania misyjnego dotyczy całego ludu Bożego w jego różnorodności stanów życia i posług. Zauważył też, że formacja misyjna biskupów i księży nie oznacza ograniczania działalności papieskich dzieł misyjnych do duchowieństwa. Chodzi bowiem o to, by wspierać je w służbie misyjności Kościoła. Ta zaś właściwa jest wszystkim, wiernym i duszpasterzom, małżonkom i osobom konsekrowanym żyjącym w dziewictwie, Kościołowi powszechnemu i poszczególnym kościołom lokalnym.
Franciszek wskazał, że podejmując misję, Kościół pozostaje wierny zbawczej miłości Boga. Ojciec Święty przyznał wprawdzie, że ważna jest troska o zbieranie pomocy ekonomicznej i rozdysponowywanie jej w tak wielu miejscach świata licznym, potrzebującym tego chrześcijanom. Ostrzegł jednak, by nie ograniczać się tylko do tego wymiaru działalności.
Dobbiamo crescere in passione.
Musimy wzrastać w pasji ewangelizacyjnej. Obawiam się, co wam wyznaję, by wasze dzieło nie pozostało bardzo organizacyjne, doskonale prowadzone, ale bez pasji. To mogą robić nawet organizacje pozarządowe, ale wy nie jesteście organizacją pozarządową. Wasza unia bez pasji nie jest przydatna. Bez mistycyzmu niczemu nie służy. I jeśli mielibyśmy coś poświęcić, to poświęćmy organizację i idźmy naprzód z mistyką świętych. Dzisiaj wasza unia misyjna potrzebuje tego, mistyki, świętych i męczenników. I to jest hojne dzieło formacji ciągłej do misji, które macie prowadzić i które nie jest wyłącznie kursem intelektualnym, ale włącza się w tę falę pasji misyjnej męczeńskiego świadectwa. Kościoły założone niedawno, wspierane przez was w swej ciągłej formacji misyjnej, będą mogły przekazać kościołom dawniej założonym, nieraz obciążonym swą historią i trochę zmęczonym, zapał młodej wiary, świadectwo chrześcijańskiej nadziei, wspierane godną podziwu odwagą męczeństwa. Zachęcam was, byście służyli z wielką miłością kościołom lokalnym, które dzięki męczennikom dają świadectwo tego, jak Ewangelia daje nam udział w życiu Bożym, a czynią to przez przyciąganie, a nie przez uprawianie prozelityzmu.
O pełne uczestnictwo mniejszości narodowych w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym zaapelował watykański przedstawiciel w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Prałat Janusz Urbańczyk wystąpił w Wiedniu na sesji jej stałej rady poświęconej ocenie raportu Wysokiej Komisarz OBWE do spraw mniejszości narodowych.
W tym kontekście watykański dyplomata wyraził zaniepokojenie mową nienawiści przeciwko mniejszościom narodowym, która szerzy się w niektórych państwach. Może to doprowadzić do aktów przemocy i rozprzestrzeniania się konfliktów na szeroką skalę, powiedział ksiądz Urbańczyk. Jak zaznaczył, zapobieganie mowie nienawiści jest zapobieganiem konfliktom. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w OBWE zaapelował także o zaprzestanie stosowania w wypowiedziach politycznych negatywnych stereotypów o mniejszościach w celu realizacji wyznaczonej agendy politycznej.
Ksiądz Urbańczyk zwrócił uwagę na konieczność większego zaangażowania mniejszości narodowych w życie polityczne kraju zamieszkania. Podkreślił także ważną rolę edukacji, szczególnie młodego pokolenia, które winno stać się promotorem prawdziwej tolerancji i niedyskryminacji. Dodał, że programy edukacyjne winny być nastawione na lepsze zrozumienie i szacunek względem innych kultur oraz wspólnot etnicznych i religijnych.
Ze szczególną modlitwą za papieża Franciszka i za misję przybyła na Jasną Górę czwarta pielgrzymka Żywego Różańca, w której wzięło udział 15 tysięcy osób. Przebiegała pod hasłem „Bądźmy świadkami miłosierdzia”. Była także duchowym przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego w Polsce.
Arcybiskup Wacław Depo, delegat Episkopatu do spraw Żywego Różańca, przekonywał, że przeżywanie tajemnic swego życia z Jezusem poprzez serce Jego Matki jest tym, co charakteryzuje chrześcijan.
Ogarnia nas bowiem, jak mówił papież Franciszek, globalizacja obojętności i indywidualizmu, a to jest najkrótszą drogą do wytworzenia społeczeństw czy narodów bez siły ducha i bez przyszłości.
Polska jest iskrą modlitwy maryjnej, to ona wyróżnia nas w Europie i w świecie, zauważył ksiądz Maciej Będziński. Sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary przypomniał, że członkowie Żywego Różańca mają rzeczywisty udział w misyjnej posłudze Kościoła.
To jest ta nasza krucjata żywych osób, to jest bycie prawdziwym misjonarzem. To nie jest bycie niby misjonarzem. Bycie prawdziwym misjonarzem, tak jak Teresa z Lisieux, która nigdy nie wyjechała na misję, tak jak Paulina Jaricho, nigdy nie wyjechały na misję, a są patronkami misji przez swoją modlitwę.
Codzienne odmawianie 1/10 Różańca Świętego w Polsce zaangażowanych jest około 2 milionów osób. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju.
Amen. To hasło przyświeca 20. spotkaniu letnickiemu. W tym roku apel będzie nawiązywać do ważnych jubileuszów, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
To przede wszystkim wspomnienie jeszcze raz chrzcielnych źródeł Polski. To także radość z tego, że kustoszami tego miejsca są ojcowie dominikanie, 800 lat zakonu dominikańskiego, a więc także wspomnienie świętej pamięci ojca Jana, założyciela spotkań letnickich, ale patrzymy i w przyszłość, to znaczy ku Światowym Dniom Młodzieży, to jeszcze jedna mobilizacja w drodze do Krakowa.
Metropolita Gnieźnieński będzie przewodniczył mszy świętej na polach letnickich. W spotkaniu bierze też udział wielu biskupów, w tym prymas Czech, kardynał Dominik Duka. Młodzi m.in. wysłuchają przesłania papieża Franciszka i przejdą przez bramę Rybę. Do domów wrócą z Pismem Świętym i drewnianymi krzyżami. To pierwszy apel bez jego twórcy, ojca Jana Góry, który zmarł nagle w grudniu ubiegłego roku. Już od 200 lat Towarzystwo Biblijne w Polsce pomaga członkom różnych wyznań chrześcijańskich zasłuchiwać się w Słowo Boże pozostawione na kartach Pisma Świętego poprzez tłumaczenie, wydawanie oraz rozpowszechnianie Biblii. Wydawniczy krajobraz biblijny w Polsce byłby niepomiernie uboższy, gdyby nie aktywność towarzystwa. Czytamy w liście przewodniczącego Episkopatu Polski do dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzaty Plajtas. Arcybiskup Gądecki, który sam jest znawcą Pisma Świętego, przypomniał, że Towarzystwo Biblijne jest też inicjatorem Ekumenicznych Dni Biblii. Podkreślając znaczenie tej pracy, przewodniczący Episkopatu życzył Towarzystwu Biblijnemu, by przyczyniało się do jeszcze większej znajomości i umiłowania Słowa Bożego. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.